Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień
jutro
dobry
w Częstochowie zaczyna się dwudniowy krajowy zjazd delegatów NSZZ Solidarność. Ma na nim zapaść decyzja, kto zostanie przewodniczącym związku na najbliższą kadencję. Będzie jakaś zmiana?
No nie powinno być zmiany na funkcji przewodniczącego związku. Nie słyszałem, aby się zgłaszali kandydaci, którzy byliby konkurentami dla Piotra Dudy. Będą wybory oczywiście, jak zawsze w każdych wyborach ten element niepewności pozostaje, ale myślę, że będziemy kolejną kadencję funkcjonowali z przewodniczącym Piotrem Dudą. Wybory oczywiście też Komisji Krajowej, wybory Krajowej Komisji Rewizyjnej, zespołów komisji, no i cały szereg różnego rodzaju decyzji, które jedne będą zawierały pewne oczekiwania i postulaty związku, uchwała programowa, bardzo obszerna, taka materia, którą się każdorazowo Krajowy Zjazd Delegatów zajmuje, ale też i pewnie tam będzie w tych uchwałach, tych stanowiskach zawarta ocena sytuacji, nasza ocena sytuacji, taką jaką mamy.
Czyli po wyborach będziecie zastanawiać się, jak wygląda ta sytuacja,
wybory samorządowe,
jak ją oceniacie?
Wybory samorządowe ważne oczywiście, natomiast bo samorząd terytorialny jako taki jest przecież jednym z największych pracodawców w Polsce i z tego punktu widzenia też oceniamy funkcjonowanie samorządów. I nie zawsze i nie wszędzie jest to ocena pozytywna, tak jak i ocena działań rządu. Nie zawsze i nie wszędzie ona jest pozytywna. I pewnie w czwartek i w piątek będziemy również takie oceny w stanowiskach zjazdowych dokonywali, bo nie ukrywamy, że no sporo rzeczy, które chcielibyśmy, jest jeszcze przed nami. Trudnych rzeczy, to prawda. Między innymi tu mówimy o waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej, szeroko rozumianej, bo ta propozycja rządowa, która została przedstawiona nam, no nie jest do końca nas satysfakcjonująca. Przypomnę, Solidarność domagała się 12% podwyżki dla pracowników sfery budżetowej. Tak naprawdę z takich wyliczeń pobieżnie dokonywanych ta propozycja rządu, która dzisiaj leży na stole, to jest około 6%, maksymalnie 6%, czyli to jest połowa.
Mówiliśmy. Czyli te negocjacje z rządem jeszcze się nie zakończyły, tak?
No, istotą związku jest to, że ma permanentne negocjacje, bo jeżeli kończymy jedno zadanie, jeden temat, to zaczynamy drugi temat.
Tutaj jednak te negocjacje troszkę ważniejsze były, bo groziliście manifestacjami w Warszawie.
I to cały czas jest kwestia, to cały czas jest aktualne. No, mamy sytuację bardzo poważną, tego nikt nie ukrywa przecież, bardzo poważną sytuację w policji. Tutaj protestowali funkcjonariusze mundurowi, oprócz tego jest sytuacja pracowników cywilnych policji. Jedna i druga grupa, no, wysoce niedofinansowana. Rząd musi zauważyć, jest problem straży pożarnej również.
A Solidarność popiera postulaty strajkujących pracowników Polskich Linii Lotniczych LOT?
My mówimy od początku i to jest jeden z naczelnych postulatów. To jest też, znajdzie się w uchwale programowej Krajowego Zjazdu Delegatów. Podstawą zatrudnienia w Rzeczpospolitej Polskiej musi być umowa o pracę. I o tym mówimy. I w sytuacji, kiedy istotna grupa pracowników wykonujących bardzo niebezpieczny zawód, narażony na cały szereg różnych czynników, jest zatrudniona w oparciu o umowy, które myśmy określili jako umowy śmieciowe tak naprawdę, bo umowy cywilnoprawne, no to nie jest sytuacja, która może jakikolwiek związek zawodowy zadowalać. I my jako Solidarność również o tym mówimy, że ten postulat mówiący o tym, aby pracownicy Polskich Linii Lotniczych byli zatrudnieni na umowach o pracę, jest jak najbardziej słusznym i zasadnym. A reakcja dyrekcji Polskich Linii Lotniczych jest, mówiąc najoględniej, nie najmądrzejsza, żeby się nie wyrażać mocno.
Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski uważa, że strajk pracowników linii lotniczych LOT, a także groźba rozpoczęcia strajku przez policjantów są związane z poprawą sytuacji gospodarczej. Zdaniem Marka Suskiego coraz więcej środowisk liczy na to, że przełoży się ona na podwyżki płac. Pan też tak sądzi?
Jest to rzecz oczywista. Jeżeli przez wiele, wiele lat, 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u był zastój kompletny i tak naprawdę degradowanie się kolejnych grup zawodowych, niepodwyższanie wynagrodzenia pracownikom samorządu terytorialnego, przecież pieniądze pochodziły między innymi z tych środków budżetowych, wynagrodzenia dla wojska, wynagrodzenia dla policji, dla straży pożarnej, straży więziennej, Straży Granicznej, mógłbym tylko mnożyć, nauczyciele, służba zdrowia. To są wszystko obszary no, w potworny sposób zaniedbane. Zaniedbane przez wiele, wiele lat przez poprzednio rządzących. Dzisiaj oczekiwanie naturalne i oczywiste, że jeżeli sytuacja gospodarcza Polski na to zezwala, a zezwala, należy tą kwestię regulować. I przecież tutaj nikt rozsądny nie mówi, że te wszystkie grupy zawodowe, te wszystkie, które były przez tyle lat spychane na margines, że te wszystkie grupy zawodowe mają od jutra, od pojutrza otrzymać wynagrodzenia czy podwyżki, nie wiem jakiej wysokości. Usiądźmy i rozmawiajmy o planie dojścia, o pewnej ścieżce, którą dojdziemy do założonego celu, o którym też mówimy jako związek od dawna. Relacja między płacą minimalną a średnią płacą krajową w Polsce musi wreszcie osiągnąć przyzwoity pułap postulowany w Europie. My mówimy o 50%, ale dzisiaj w Europie mówi się o 60%. My mówimy o tym, że nie może być takiej sytuacji, że średnia płaca krajowa w Polsce to jest 4700, 4800 zł, a dominanta, czyli ta płaca, która jest wypłacana w Polsce na największej grupy pracowników, to jest 2600-2700 zł. Bo to są te sytuacje, które powodują, że cały czas wyjeżdżają młodzi Polacy, jak tylko mogą, za granicę. Cały czas w poszukiwaniu oczywiście pracy. Pracy, której przecież w Polsce nie brakuje, ale płaca za tą pracę jest na tyle nieatrakcyjna, że niestety wydaje się konkurencyjne cały czas jeszcze zatrudnienie za granicą.
Panie przewodniczący, od wyborów samorządowych nie możemy uciec, musimy je skomentować. Wyniki wciąż nieoficjalne. To są takie wyniki, jakich oczekiwaliście?
My przyjmujemy te wyniki takimi, jakie one są. To jest wola obywateli zamieszkujących na terenie działania danego samorządu. One są różne w zależności przecież od nie tylko w skali Polski, ale też i w skali.
A zaskakujące dla Solidarności?
Nie,
przynajmniej
nie,
w części,
nie,
czy nie?
No, wiedzieliśmy doskonale, jakie są preferencje, jakie były, jakie są preferencje w naszym województwie wyborcze. I ten wynik odzwierciedla te preferencje. To jest rzecz oczywista.
Rozumiem, że spodziewał się pan drugiej tury w Gdańsku.
W Gdańsku liczyłem na to, że będzie druga tura z wielu powodów. Powód zasadniczy, że ci, którzy do tej pory twardo dzierżyli władzę w Gdańsku, podzielili się na dwa obozy, które wydawało się, na przynajmniej na etapie tej kampanii wyborczej, no, miały sobie sporo do zarzucenia. Okazuje się, że to dzisiaj już znikło, tak, i że już tych zarzutów sobie nie będą stawiali, tylko będą razem współpracowali, tylko pytanie, w czyim interesie będą to robili. Niestety coraz częściej odnoszę wrażenie, że to jest interes bardzo wąskiej grupy mieszkańców Gdańska. I stąd wydaje się rzeczą naturalną i rozsądną, że w drugiej turze znalazł się pan Kacper Płażyński, który stanowi rzeczywistą i autentyczną alternatywę dla tego, co do tej pory się w Gdańsku działo.
Ile osób zarzucało mu ten młody wiek, ale 32%, o których wiemy teraz, w stosunku do 36% Pawła Adamowicza, to nie jest taka duża różnica.
To nie jest duża różnica i ja myślę, że jeżeli skupimy się na prześledzeniu tego, co mają kandydaci do zaoferowania, o przyszłości Gdańska i działań na przyszłości Gdańska i podejdziemy do tego racjonalnie, a nie z pobudek tylko ideologicznych, to wybór powinien być oczywisty dla dobra gdańszczan i Gdańska. A wiek, no cóż, warto sobie przypomnieć, w jakim wieku pan obecny prezydent Paweł Adamowicz zaczynał swoje funkcjonowanie w samorządzie terytorialnym jako przewodniczący Rady Miasta Gdańska, później, krótko później przecież jako prezydent Miasta Gdańska. Poza tym, no, wydaje się to naturalne. No, zmartwiłbym się bardzo, gdyby wśród kandydatów na prezydenta Miasta Gdańska, Sopotu czy Gdyni byli sami 50-parolatkowie, bo to by nie wróżyło najlepiej temu samorządowi. Dobrze, że są tacy ludzie jak Kacper Płażyński, znakomicie wykształceni, inteligentni i ludzie, którzy jeszcze chcą coś zrobić rzeczywiście, a nie tylko deklarować, że coś zrobią. Mam nadzieję, że ten wybór jest na tyle ciekawy, że stanowi pewną alternatywę dla głosujących, tak jak i stanowił w wielu miejscach w naszym województwie, była możliwość dokonania wyboru. W wielu przypadkach pewnie zaważyła taka niechęć przed zmianą. To jest też naturalne. No, jesteśmy akurat jako populacja pewnie niezbyt chętni różnego rodzaju zmian. No, to z natury człowieka wynika, że raczej większość jeszcze cały czas jest konserwatywna. I stąd być może jest ta kontynuacja w wielu miejscach, gdzie wydawałoby się, że przydałaby się zmiana. Natomiast taka była wola mieszkańców. 5 lat będą mieli na to, aby zweryfikować, czy wybrali trafnie, czy zagłosowali słusznie. I kolejne wybory już tylko za 5 lat. To już jest niedaleko.
A głosowanie 4 listopada, czyli wszystko w rękach wyborców. Ja dziękuję serdecznie za to spotkanie. Pięknie. Przypominam, że debata kandydatów na prezydenta Gdańska w Radiu Gdańsk w najbliższy poniedziałek, tuż po 9:00. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Dziękuję pięknie.